Poszło.
Poszło jak Legia po Lidze Mistrzów.
Tak, powiem Ci, Rafał, że musimy częściej nagrywać. Wiesz dlaczego? Zawsze zauważyłem taką zależność, jak my nagrywamy, to w dniu, w którym nagrywamy, jest do góry. Giełda idzie raczej. I my możemy tu wygłaszać entuzjastyczne opinie o tym, że ale super, to wzrosło, to się odbiło, tamto się odbiło. No dla przykładu, bo jakbyśmy nagrywali wczoraj, to byłyby minorowe nastroje, a dzisiaj gra gitara, WIG 20%, znowu jest powyżej 2400. Jest wszystko w porządku i będziemy mogli, wiesz, odczytać zaraz listę spółek, które to albo wyznaczają maksima Hossy, że są gdzieś na jakichś tam rocznych bądź historycznych szczytach, ewentualnie odwracają trendy spadkowe i wszystko tam z nimi jest dobrze i ładnie idzie. Prawda?
A nagrywamy w czwartek 11 maja i teraz proszę bardzo, twój standardowy tekst na przywitanie.
Ach, zapomniałem. To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Z drugiej strony 300 kilometrów na
północny wschód.
Rafał Zimski.
Ale dobrze, jedziemy z tematami. Pierwsze, proponuję zacząć od spółek energetycznych, bo to fajne jest. Fajne jest, ponieważ okazuje się, że minister Tchórzewski odpuszcza, przynajmniej w tym roku. Zgadza się? To jest.
Tak, to jest petarda info.
Tak jest, wiesz co, no bo to przypomnijmy, że w tym roku do budżetu zostało wpisane chyba 1 700 000 przychodów. Miliard 200 przychodów, które miały zasilić budżet państwa. Czekaj, muszę sobie to aż sprawdzić.
Nawet jeśli to są kwoty powyżej miliardu, no to wiadomo, że to rozłożone na wszystkie spółki energetyczne może nie wyrządziłyby takiej krzywdy w perspektywie wielu lat, czy kilku lat dla spółek, no ale łącząc to w takie wydatki z dokapitalizowaniem PGG i innych tego typu przedsięwzięć, byłby to na pewno problem.
Sprawdziłem, 1,5 miliarda miało zasilić budżet państwa w tym roku, co wymagałoby zwiększenia przesunięcia tego triku, przypomnijmy, o którym wielokrotnie mówiliśmy w podcastach w zeszłym roku, czyli przesunięcia tego triku księgowego, przesunięcia kapitałów z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy w wysokości aż 7,5 miliarda złotych. I w ten sposób 1,5 miliarda złotych miało zostać wypompowanych ze spółek. Jak to ładnie jest zapowiedziane, było zapowiedziane w projekcie budżetu, z tych, których minister energii wykonuje prawo głosu. Czyli wiemy, w których. Tak, czyli wiemy, w których to jest, tak, czyli w tych naszych spółkach energetycznych. No i to jest news dzisiaj. No i proszę bardzo. PGE plus 3%. Tauron plus 2,40. I uwaga, Tauron dzisiaj max 3,44 i jest to historyczne to było, bardzo dobrze było. Jest to roczne maksimum. No w ogóle.
No ale na przykład Energa tak naprawdę nie reaguje na tą informację, bo ostatnie tam 2-3% wzrosty, mam case wyników.
No tak, tak, Energa i to i jeszcze sprawdźmy jak Enea plus, no też Enea skromnie, plus 0,16. Ale Tauron wyniki pokazał, tak? To jest, tak, dzisiaj wiem, no to nie zdążył publikować podcastu do tego momentu, ale o 15 dzisiaj u nas na stronie jest czat z prezesem Wadowskim, także będzie może go podpytać. Tak, jak tam, co się dzieje? Czy przyjął z dużą radością informację, że minister Tchórzewski nie będzie mu żadnych kapitałów własnych przesuwał wewnątrz spółki? No, przypomnijmy jeszcze raz dla wszystkich, którzy może nie pamiętają, to przesunięcie tych kapitałów własnych z zapasowego na zakładowy wiąże się z zapłatą podatku dochodowego. Tak, tu przesuwasz, pani księgowa robi jeden prosty pstryk w księgowości, nic się nie zmienia, gotówka dalej leży na tym samym koncie, co leżała, a podatek od tego zapłacić trzeba, co jest oczywiście katastrofalne. Ale to przynajmniej jest na razie, zapowiedziałem artykuł, bardzo fajny artykuł w Pulsie Biznesu. Fiskus ma gest, spółki nie zapłacą, że minister Morawiecki hamuje zapędy ministra Tchórzewskiego. Bardzo dobrze. To fajny news.
Jaki był następny news?
No, to widzę, że czekasz, tutaj już podrygujesz na fotelu, tak? Będziesz się chwalił.
Ursusem nie mam czym.
Słucham?
Ursusem nie mam czym się chwalić, wręcz odwrotnie, no bo w końcu nie udało mi się go odkupić.
Ale Ursus petarda, nie?
A tu nagle dzisiaj mamy 6 zł, kompletnie jest to już poza moimi jakimiś tam wyobrażeniami, z momentu, kiedy siedziałem tam w akcjonariacie jako portfel C. No i te poziomy 6 zł, w ogóle styl, w jakim ten wzrost jest, obroty, układ wykresu. To są obroty po 3 miliony akcji dziennie. Przypominam, że 3 miliony akcji dziennie to jest, wszystkich akcji tam jest 54 miliony, a free floatu jest 30 milionów, czyli około 10% free floatu kręci się prawie na każdej sesji. Bez większych korekt ten wzrost jest tam z 4,40 na 6 zł. To jest tak, jakby ktoś po prostu włączył PKC full, nikt się jeszcze nie ujawnił powyżej 5%, no ale to jeszcze te parę dni jest na ujawnienie się, w razie czego. To jest tak jakby, no nie chcę się wierzyć, że to tylko polskie fundusze robią jazdę na tym, to naprawdę. A to się wszystko zaczęło przede wszystkim, ten zjazd, ta jazda obecna, no właśnie po zaprezentowaniu tego samochodu i autobusu tak elektrycznego na targach w Niemczech. I to jest, no nie pierwszy przykład, że spółka jedzie i coś fajnego pokazuje.
Prezydent Duda poleciał do Etiopii oglądać fabrykę Ursusa. To po tym newsie.
Ano tak, to faktycznie. Zapomniałem, że jesteś w PiSie.
Tak. Weź mnie, nie denerwuj mnie. Ale musimy się dowiedzieć, wiesz, jakąś wtykę mieć najlepiej w kancelarii prezydenta, jakie to inne zakłady produkcyjne będzie prezydent Duda odwiedzał, żebyśmy wiedzieli po kolei, co należy kupować. Także jest, no nie gorąco się zrobiło wokół. Wiesz, to był bardzo znany, wiesz, jak prezydent gdzieś leci do Afryki i tam gdzieś coś zwiedza, no to wszyscy o tym piszą. Nagle cały naród się dowiedział o tym, że Ursus inwestuje w Afryce. Tak, przedtem to wiedzieli giełdowi ci, wiesz, tam analitycy, którzy osoby zainteresowane. A teraz napisały o tym wszystkie możliwe media z góry na dół. To też moim zdaniem jakoś też tak mogło mieć jakieś odzwierciedlenie w tym, tak? Dobrze, przejdźmy do tego, co tym razem się udało. Tak? No bo na ten Ursus, no to patrzymy się tak, jak wiesz, jak dziecko staje przed tym, wiesz, przed witryną cukierni i patrzy, że inni jedzą lody. I ono biedne też by chciało i my też byśmy tak chcieli. To się tak na ten
Ursus... A my zjedliśmy jednego cukierka, już więcej nie dostaliśmy.
Tak. No to właśnie tak się na ten Ursus patrzymy. No bywa i tak. No niektóre rzeczy się...
Ale to wiesz, stary, przy takich dynamicznych wzrostach, to nawet jak, no nie wiem, jaki musisz mieć kochonec, żeby w ogóle cały czas trzymać te akcje na rachunku i nie sprzedawać.
Żeby coś tam nie skrócić tego dokładnie.
No stary, przecież to jest takie ciśnienie na realizację zysków, jak co chwilę masz plus 5, plus 10% i ryzyko korekty w każdej chwili ci naprawdę świeci. Z drugiej strony patrzysz na te wolumeny i widzisz, że to naprawdę ma niesamowite paliwo, to nie wiesz, głupiejesz w tym momencie.
A od marca widzę zdrowe 100-kilkadziesiąt%, 150% jest.
No to jak po 2,24 teraz staliśmy. Co już prawie masz 170-80%.
No. Dobra, przejdźmy do czegoś, co się udało z kolei, tak? Bo tak mówię, ten Ursus, to tak patrzymy i nie dowierzamy, no i żałujemy, że nie jesteśmy jakby tutaj, że nie jedziemy tym traktorem razem z
tym. Tylko 80%. No.
Albo tym tym autobusem elektrycznym, tak?
Ale to wiesz, Kajsia ten zło się powtarza, tak?
Tak.
Czy zarabiasz 100 czy coś, a spółka ci robi 2, 3, 4 razy tyle.
Dobra, powiedzmy o czymś, co się udało. Larku, nie wiem, jak to się czyta, tak? W zeszłym tygodniu, pamiętasz, rozmawialiśmy o tej spółce, rozkładaliśmy na części pierwsze, co ona ma w sobie, tak? Jak ktoś był zainteresowany, czym zajmuje się Lark, to odsyłamy do poprzedniego odcinka podcastu. I rozmawialiśmy przy poziomach w okolicach 15, 6, niecałych 16 zł, a dzisiaj jest 19. I to jest historyczny maks. A przynajmniej jeszcze wróćmy do tego Ursusa, dzisiaj to jest historyczny maks. I widzę Lark to samo. 19 zł 10 groszy. Ua.
No nie spodziewałem się w bazowym scenariuszu takich wzrostów, bo ja oprócz tych fundamentalnych rzeczy, które wymieniałem, no to moment, dlaczego akurat wtedy kupiłem Larka, no to było to wybicie z konsolidacji, sygnał techniczny. Niespodziewane później przeze mnie, ciężko się spodziewać publikacji prognozy przez spółkę, która gdzieś tam zamieszała przez 1-2 dni na wykresie i można tego Larka było kupić taniej niż ja to zrobiłem w portfelu C i opublikowałem ten odcinek na stronie, czym rozmawialiśmy w podcaście. No a teraz nagle po prostu mamy wystrzał do góry, popyt wyjada wszystko, co jest na stronie sprzedaży. No może te wolumeny nie są najwyższe, ale nie są też najniższe, więc każdy, kto inwestuje kwoty 10 tysięcy złotych, bez problemu może sobie wejść i wyjść na tych wzrostach. Problemy robią się tam od 100 tysięcy wzwyż, takie pakiety, żeby to
no
tak upłynąć.
Dzisiaj jest obrót do 12.30, widzę obrót 107 tysięcy złotych. No nie, no to wiadomo, jak ktoś ma 100 tysięcy, to na raz tego nie zrobi, tak, na tej spółce. To trzeba tam noc na kilka dni sobie rozłożyć, ale to czemu nie jest to wszystko możliwe?
Tak, widać, że tutaj ten akcjonariat jest taki no, cały czas dość mocny, jak ja to nazywam, i wierzący w spółkę. I tu nie ma jakichś takich większych wysypów nagle bez informacji. A spółka, no, spółki portfelowe wydaje mi się, że cały czas rosną. To też impulsem oprócz tych prognoz bardziej chyba był to info, że NextBank już naprawdę jest mocno zaawansowany pod wejściem na New Connect. No i wtedy ta wycena NextBank'u przy perspektywach jego no może właśnie rozpalać te wizje inwestorów, którzy no, decydują się teraz kupować te akcje. Ale w tym momencie tak patrząc, próbować gdzieś tam sobie wyceniać na fair value na dziś te akcje portfelowe, wartość tego rachunku Larka, no powiedzmy, że to już są takie dla mnie poziomy, gdzie czuję się powoli gdzieś tam neutralnie na poziomach 19-20 zł. I dla mnie, ja bym chciał na przykład, żeby zdrowo dla spółki będzie moim zdaniem dla kursu akcji tej spółki, dla Larka, jeśli ona teraz się skonsoliduje właśnie między na przykład 18-20 zł i niech dla mnie się skonsoliduje na, nie wiem, 2-3-4 miesiące. Też nie będę bardzo zły na taki scenariusz, oczywiście najlepiej będzie, jak tutaj będzie rosło, ale no trzymajmy się takich najbardziej realistycznych i fundamentalnych scenariuszy i jestem zadowolony.
Okej.
Okay. 27% 2 tygodnie, to też trzeba podkreślić tę liczbę.
Ile nam brakuje?
No, wiesz co, po tych wzrostach Larka i gdzieś tam po infoskanie, który też tam jest gdzieś już plus 5%.
Ja zdążyłem zapomnieć o tym infoskanie.
Tak, bo wypomniałeś mi, że tam był minus 17. No to już jest na plusie, plus 5%.
Tak?
Bo z 2,90 jest 3,60.
Tak, w tym dniu, co wtedy nagrywaliśmy i to była taka giga czarna świeca, skończyliśmy nagrywać i spółka się odbiła i skończyło się takim, wiesz, dolnym cieniem i wszystko dobrze się skończyło, tak? Że później minęły dwa dni i bomba w górę. Nie, no tak, pamiętam. Właśnie no, widzę,
że... Żeby tu KNF ani nigdy nie posądzali od nas, że my sobie rozmawiamy i od razu to idzie w eter, tak? Bo złożenie podcastu tam zazwyczaj zajmuje jeszcze jeden kwarty do opublikowania.
Nie, no i tam było tak, że wtedy nagrywaliśmy to w jaki dzień? W piątek czy w czwartek? W piątek chyba z samego rana i zanim ja to opublikowałem, zebrałem się, wziąłem, no to był piątek już grube popołudnie.
Wiesz, tam się pojawiał popyt w trakcie naszego nagrania. Już było widać 2,93 zł. Tam ktoś już zaczął odbierać tą podaż. Ta podaż się wyczerpała i no nastąpiło solidne odbicie, więc tutaj na tym rynku jestem w miarę zadowolony. No to update'ując te wyceny na moment obecny.
Infoscan do góry.
No to mamy 82%.
PMPG nam troszkę spadło, ale tam dzisiaj co prawda jest minimalny, znaczy minimalny, jest 3,5% do góry, ale no tak przez ostatnie jakieś tam powiedzmy sobie 2,5 tygodnia PMPG z 5,40 na 4,40 spadek. No
tak, tak, mamy 82% i teraz przejdźmy właśnie do tego PMPG, który jest dalej największą spółką w segmencie własnym i w całym portfelu, no a chociaż Lark już naprawdę mocno podgonił, no to od PMPG wszystko zależy. Czy my zabierzemy te 100% na... I teraz o co chodzi w PMPG?
Panie prezesie Lisiecki, no co to
panie prezesie Lisiecki, pan się dobrze postarał tą promocją tych gwiazd. Byłem, oglądałem...
Film.
Byłem na przedpremierze razem z ponad 1000 osób, ze wszystkimi pudelkami, ze wszystkimi stacjami telewizyjnymi, z Donaldem Tuskiem, z prezesem Chetyną, innymi aktorami.
Przepraszam,
więc...
Donald Tusk był na tym, na premierze tego filmu?
Był Przemek.
A, zapomniałem, że on jest, jak to tam w uchu prezesa mówili, harataczem w gałę, więc on jest... Wiem, że to pod niego. Tak, projekcja tego filmu jest przewidziana na konferencję Wall Street. Nie pamiętam tylko na który dzień, chyba na sobotę wieczorem, więc jak ktoś przed zejściem do piekiełka jeszcze będzie miał okazję ten film zobaczyć na sali kina. Zapraszamy serdecznie.
No i teraz wiesz, o co chodzi w gwiazdach? Już to wielokrotnie poruszaliśmy ten wątek. Nastąpiła premiera, w kinach mamy premierę jutro chyba, tak? 12 albo 13 jest dla już szerokiego grona widzów będzie film dostępny. No i tak, PMPG będzie miał tego, tam jest głównym podmiotem, który finansował produkcję Filmpoint Group, więc do PMPG tam trafi no tam 35 do 50 nawet procent zysków, tak z tego co dobrze pamiętam. I teraz tak, zyski z tego filmu nie są włączone do prognozy. Nie były włączone do prognozy. Prognozy na ten rok jeszcze nie ma. Ale tak jak prezes Wysiecki wcześniej mówił, konserwatywne prognozy, więc takich one-offów potencjalnych nie wliczamy. To, co ja widziałem, oceniam film fajny. Naprawdę warto obejrzeć. Zrobiony typowo pod widownię śląską, więc Śląsk pewnie cały pójdzie na to przy dobrej reklamie. Budżet, jeśli chodzi o promocję, no to jest wysoki, tak powiem.
Jak na polskie warunki.
Jak na polskie warunki, to będzie widać, tak? I ten budżet jest ustawiony, jak się domyślam, na pierwszy tydzień czy pierwsze dwa tygodnie od momentu wejścia do kin. Pojawiają się już w telewizjach jakieś zajawki, ale jest ich mało. Billboardy już widzę w Warszawie, jeżdżę po mieście, to już są. Więc promocja jest, myślę, od dnia. Co w tym kinie, co w tym czasie, co wchodzi premiery? No tylko Obcy ósemka. Znaczy Obcy ósemka. Kolejna część Obcego wchodzi, tak?
To jest, sorry, to już jest ósma część Obcego?
Właśnie nie wiem, która jest część, bo ósmy pasażer Nostromowu, ale który...
Czekaj,
ale
bo tak część, pierwsze... to...
Chyba nie.
Czekaj, piąta, bo ja mam doktorat z Obcego, więc wypowiem się. Czekaj, tych było tak tu cztery. Nie, trzy takie najfajniejsze, potem czwarta, to jak tam sklonowali, potem jeszcze jakiś był film Obcy kontra Predator, do tego nie liczę. Prometeusz to część serii.
Właśnie o to chodzi, że teraz ten Obcy jest drugą z trzech części
Prometeusza.
Zaczął, tak?
To ja, to ja się ślinię na to. To ja nie na żadne zdjęcie. Ja idę na Obcego.
Ale wiesz, ale to nie jest ten segment, myślę, widzów, tak? Gwiazdy.
Nie, no oczywiście, to jest zupełnie co innego, tak? To nie ten budżet, nie? No to wiadomo, nie? To jest zupełnie co innego.
Więc pod wyborem daty, myślę, na premierę fajnie się strzyknęli. No i teraz tak naprawdę najwyższy poziom ryzyka to jest to, co też wspominaliśmy teraz, pogoda, tak? W tych pierwszych dwóch tygodniach od premiery.
Aha, to jest, rozumiem, że będzie piękne słoneczko, majówka i tak dalej, to nic z premiery. To ludzie pójdą na piwo do rynku w tym czasie,
weekendy ludzie uciekają wtedy, prawda?
A jak będzie brzydka pogoda, no ale biorąc pod uwagę, jaki mamy ostatnio gorący i upalny maj, no to jest duża szansa, że pójdą do kina.
I teraz zobacz, jak to się może przełożyć na akcje PMPG. Okej, zyski jeśli będą, no to wiadomo, tam po tygodniu, czy dwóch, czy trzech tygodniach PMPG będzie już znało pewnie, czy poda też do publicznej wiadomości. Pewnie tak, to takie dane są dostępne, nawet nie poprzez PMPG, ale inne media pewnie, ile osób poszło na dany film, zestawienia są. I teraz tak, te zyski gdzieś tam będą pewnie rozpoznawane dopiero no, w drugim bądź w trzecim kwartale, w jakichś tam częściach. No ale dobrze, ale teraz inwestorzy co wyceniają? No przyszłość wyceniają. Zaczyna się robić głośno, jest potencjalnie pod co grać. Te zyski z gwiazd no, mogą być naprawdę znaczącymi w całych zyskach rocznych całej grupy PMPG. Więc mamy korektę spadkową z tych tam 5 na 4,20. Pojawiły się ostatnio obroty na PMPG. Prezes ostatnio też mówił, że był na serii spotkań z funduszami, więc coś tam zaczyna się dziać. Linia trendu spadkowego tego, który trwa od kwietnia, przebiega obecnie na 4,50, na 4,55. Mamy w potencjale gdzieś tam publikację prognoz po pierwszym wynikach pierwszego kwartału, więc pewnie koniec maja bądź na Wall Streetie one będą ogłoszone. Więc jest pod co grać, myślę, na PMPG teraz i ja tam gdzieś tam sobie liczę. No i teraz tak, a propos naszych 100%, przy 4,50 no to mamy te 82. Przy 5 zł
no.
Mamy 86. Przy 5,50 mamy 90%. No to jeśli inne spółki coś tam jeszcze dołożą, no to jest szansa. Więc ja tylko tam, wiesz, do nieba i do, wiesz, Alei Jerozolimskiej, gdzie jest siedziba PMPG, gdzieś tam modły, żeby ta prognoza pierwsza była opublikowana wcześniej przed polem, przed naszym wystąpieniem, a jeszcze będzie była dobra.
No co, Briu mogłoby wstać z kolan, bo nie chce.
Briu nie chce, chwalę mu się. O, byłem właśnie przed gwiazdą, no bo to było w Sadybie, Cinema Galeria.
Poszedłeś do Briu, do salonu.
Bo to jest jeden z dwóch salonów, Briu i pierwszy Briu w Warszawie. No to ci powiem tak. Wygląd niczym nie odbiega od apartu. Zatowarowaniem, no odbiega, bo jednak jak poszedłem później do apartu i zobaczyłem, ile tam jest różnych marek, nie wiem, zegarków chociażby, jakie jest zróżnicowanie cenowe tej biżuterii od 100 zł od 15 i 20 tysięcy, no to faktycznie apart bije na głowę. Ale w Briu jest ewidentnie, widać, że tam jest ten segment dla tego Kowalskiego, czyli większość biżuterii jest 70, 50, 100, 150, 200 zł. I wtedy atakują. Jedna pani, sprzedawczyni, nie pięć. Narożny punkt, tak żeby witryna była jak największa. No może tego towaru na metr kwadratowy powierzchni nie było tak dużo, ale też jest w czym wybierać. Nie można mówić, że spółka cierpi na brak zatowarowania. Więc tutaj myślę, że tak neutralnie trzeba podejść do tego. No i tam Briu dał ostatnią info.
To już jest taki, powiem wam, drodzy słuchacze, to już jest taki wyższy poziom analizy fundamentalnej, bo już nie tylko jak dokonujesz analizy fundamentalnej, otwierasz sprawozdania finansowe i sumujesz cyferki, tylko idziesz zobaczyć realny produkt. Tak, ja pamiętam, że kiedyś rozmawiałem, że nie pamiętam z kim, czy ktoś artykuł napisał do nas, no, gdzieś do akcjonariusza, czy na stronę, chyba o Almie, że chyba się źle zaczyna dziać, a już lata temu, że już dawno, dawno, jeszcze zanim te plotki zaczęły, takie już, na już problemy Almy zaczęły być widoczne już tak medialnie, że gdzieś był w Almie i był sok rozlany. Wiesz, że spadła butelka z tego, z regału i się rozbiła i sok był rozlany. No okej, może się zdarzyć, nie? Ale chodzisz po tym sklepie godzinę, wracasz w to samo miejsce i ten sok jest tam dalej rozlany, to znaczy, że coś jest nie tak.
Zgadza się. No
i tak wiesz, i tak dalej, i tak dalej. To jest taka analiza fundamentalna, już taka do kości doprowadzona, tak? Że jak masz na giełdzie spółkę, która ma produkt dla klienta detalicznego, że możesz pójść zobaczyć, jak wygląda, nie wiem, salon tego przedsiębiorstwa, tej spółki i jak tam się wszystko dobrze dzieje, to jest dobrze. A jak odwiedzasz często i widzisz różnicę, czy się zmienia plus czy minus, to masz jakiś taki sygnał, czy w spółce jest okej, czy nie. Fajnie.
To jest bardzo dobre. Akurat ja patrzę pod tym kątem na Briu, bo wiele, jakieś te plotki na forach, że tu już zwolnienia w sklepach, że już nie ma towaru w Briu. No nieprawda. Spółka, jak widać po tym sklepie, po tej mojej wizycie była. Pamiętajmy, że przy Briu ten CDWK teraz jest 0,58. Ta spółka nie ma długu. Ona po tym zablokowaniu segmentu hurtowego, ten cały kapitał, który był tam zaangażowany, teraz stoi. Spółka ma naprawdę tego kapitału teraz pod dyspozycją, do dyspozycji sporo. Więc jak deklarują tam ci przedstawiciele spółki, idą teraz w rozwój tego segmentu, no okej. Okay. Teraz jest tylko pytanie, co do zyskowności tego segmentu. Tam jest to świeży, breaki będą osiągnięte, ale pytanie, czy to da 0,5 miliona zysku netto, czy 0,1 miliona zysku netto, czy coś więcej. Ale ta spółka kapitał ma i tak naprawdę jeśli ten segment hurtowy w ogóle nie wstanie z kolan i pozostanie na tych minus 90% przychodów, no to spółka po prostu pozostaje tylko z tym segmentem jubilerskim i teraz pytanie, jak szybko on się będzie rozwijał. No i właśnie tak to trzeba oceniać, myślę. A wycena jest taka, no wiesz, no masz 0,58 spółka bez zadłużenia przynosząca zyski.
Okej. No to zobaczymy. No póki co Briu 8 zł i to codziennie
bardzo
w miejscu.
Bardzo ciekawy case. To też bardziej stoi.
No, stoi straszliwie. No widać, że to, ale to oni mają jeszcze, to jest tak, że inwestorzy, wiadomo, sprawozdania finansowe sprawozdaniami finansowymi, ale cały czas mają w pamięci te tam historie z marca, prawda?
Oczywiście, no zniechęcenie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby któryś z funduszy w ogóle, tylko spekulacyjne fundusze będą dotykały ten papiery. Nikt, żaden inny już fundusz pewnie przez jakiś czas nie dotknie. No, po prostu to, co oni teraz pokażą w tym bilansie na i rachunku zysków i strat teraz za pierwszy kwartał, to już pewnie lada moment, no to jest bardzo ważne. Całe wszyscy na to czekają, ja też.
Okej, okay. Dobrze. TPG 5 plus 5,5. To właśnie tu teraz.
No to tam, bo tam technicznie będzie wyłamanie mocne.
Znakomicie.
Łamania trendu spadkowego będzie.
Jest 12,42. Jak przebije 12,56, to jest na rocznych maksimach i tam hulaj dusza piekła nie ma, nie? Tam wszystko, to wszystko byłoby ku dobremu, tak? Czekaj, tak spojrzę, co, o czym jeszcze mieliśmy dzisiaj powiedzieć. O czym jeszcze mamy powiedzieć? Bo wszystko już powiedzieliśmy. Szybko on poszło. O, to jeszcze wspomnę nieśmiertelne PZU. Wczoraj kolejne roczne, roczne historyczne maksimum 45,35. Szok.
O Ambrze.
Poczekaj, tak jeszcze go przelecę przez te nasze takie żelazne tematy. KGHM. Dzisiaj co prawda plus 3,28, ale nie ma się co dać zmylić, bo no tutaj tak rozmawialiśmy tydzień temu na KGHM-ie jest solidna korekta już od szczytów. Tak? I przypominam, jak ktoś chce argumenty za tym, to odsyłam do poprzedniego odcinka podcastu. Silny złoty i korekta na miedzi. I Orlen i Lotos widziałem, że obydwie z tych spółek troszkę korektują. No, korektują. Daj Bóg, tak, co prawda, tylko takie korekty, tak? Bo to tak, ten Orlen to jest taka korekta w bok, no ale co by nie było, jest 116, 115 teraz, tutaj, tak jak rozmawiamy, i widziałem, że Lotos tak samo. Też zatrzymał się w tych wzrostach i też korekta jest jakieś tam 58-59 aktualny kurs. No i Ambra, która to z kolei jest, mamy, posiadamy w portfelu w długoterminowym, tym takim tym dywidendowym segmencie, i no to nie jest historyczny szczyt na tej spółce, bo oni tam, no ta spółka była o wiele wyżej w latach 2007-2008, ale jest już stabilnie powyżej 10 zł. Wczoraj roczne maksimum na poziomie 10,40 i naprawdę wykres przez ostatnie, no nie wiem, tak rok wygląda znakomicie. Znakomicie. Nie dość, że dywidenda tam jest fajna, to jeszcze kurs wzrostowy. Co tu dużo mówić? No to wygląda tak przynajmniej po wykresie jak kraina miodem, mlekiem i winem płynąca.
Jeszcze kobiet brakuje.
No ale to... Zaraz znowu się jakieś obrażone panie w komentarzach ujawnią, jak zaczniemy mówić o kobietach.
Ale nie, no masz, no przecież nie mogę powiedzieć, że mężczyzn jeszcze brakuje. No facetem jestem, normalny.
No, gdzieś, co w tej Ambrze się dzieje? Perspektywa, czy oni zapowiedzieli dywidendę? Ile będzie dywidendy? Czy kojarzysz może ten temat?
Nie, no to takie deklaracje to tam po zakończeniu roku kalendarzowego, ale oni są po trzecim kwartale dopiero kalendarzowego. Mhm. Więc tu jeszcze spokojnie.
Bo nie, no, ale fajnie, w październiku płacą.
Tak, ale fajny temat wywołałeś. Przy 10,40 mamy 33%. Najlepsza spółka w naszym segmencie portfelowym, dywidendowym. Mhm. Więc to fajnie wygląda. Co do wyników? No właśnie, bo publikacja wyników z samego rana. No i teraz tak. Fajne. Przychody rosną z 74 na 80 milionów, ale to jest, myślę, że mniej ważne niż to, co spółka pokazała na rentowności na tego głównego produktu. Zysk brutto na sprzedaży o wzrost o 5 milionów złotych. Bardzo dużo. Zysk ze sprzedaży wzrost o ponad 4 miliony złotych. Bardzo dużo. Gorzej się robi na działalności operacyjnej i netto, ponieważ ujemnie 3,9 miliona złotych mieliśmy tą kwestię z defraudem. Tak, spółka o tym informowała.
Tak.
I to jest
ciekawy kwestia.
Tak. Oszustwo na szkodę spółki zależnej Soaresek. Tak jest napisane. 3,9 miliona złotych.
Ktoś sprzeniewierzył spółce ile? Milion euro?
No niecały milion.
No to nieźle.
No ale są też jak dodatkowy zysk z kolei 1,5 miliona złotych z wpływ dodatkowej ceny sprzedaży nieruchomości w Rumunii. Mamy jakieś różnice kursowe. Tak, to co najważniejsze, ten bazowy operacyjny segment pod względem rentowności super się poprawił. Powyżej moich prognoz. Na poziomie zysku brutto jest strata 3 miliony 100 versus 4,5 miliony rok wcześniej, no ale to Ambra sezonowo to zazwyczaj ma straty w tym okresie. No i na poziomie netto jest strata 3200 versus 3900 też rok wcześniej. To są te poziomy netto. No ale to, co pod względem z kolei dywidendy, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, jaka może być dywidenda w tym roku, no to tutaj trzeba podkreślić takie rzeczy. Na koniec marca spółka ma 17,2 miliony złotych gotówki, środków finansowych. Ma rekordowo niski poziom zadłużenia netto, 8,3 miliony złotych. Dzięki bardzo dobremu wpływowi należności z głównego sezonu sprzedażowego oraz spadkowi zapasów. Więc po raz kolejny, zobacz, spółka cały większość część cashów, który generuje z działalności podstawowej, wypłacała dywidendę. Ta dywidenda rosła z roku na rok, prawda? Równolegle kolejna, ta druga część z tego cashu szła na spłatę zadłużenia. I mimo tego, zobacz, dywidenda rośnie, zadłużenie maleje. To po prostu, a jeszcze rentowność się poprawiła. No to jest tylko jeden i wyłącznie wniosek. Dywidenda naprawdę w tym roku, na pewno, ja zakładam, według mnie będzie na pewno rekordowa, czyli gdzieś między 60 a 65 groszy, zakładam. Ale spółka też stać, myślę, na dywidendę pokroju, nie wiem, 70 czy 75 groszy. Tylko że znając tą spółkę i zarząd spółki, konserwatywne jej podejście, no to myślę, że nie będzie szarżowała z jakąś kosmiczną dywidendą i utrzyma tą dynamikę wzrostu dywidendy, którą do tej pory miała. No ale idźmy dalej w takiej analizie finansowej i fundamentalnej, no to ta spółka ewidentnie za chwilę utonie w gotówce.
No lubię słyszeć takie rzeczy.
No to dywidendową spółkę, no to dalej. Ja od samego początku mówię, że dla mnie jest to wzorowa spółka pod względem układu bilansu, rachunku zysków i strat pod spółkę dywidendową. I to się cały czas z kwartału na kwartał potwierdza i także perspektywy zarówno dla kursu akcji pod względem zysków, zarówno pod dywidendę pod względem bilansu są dla mnie dalej okej.
Okej, git. Biorąc pod uwagę, że mamy to w tym segmencie dywidendowym, jesteśmy zarobieni, to więcej takich, to trzymamy grzecznie i patrzymy, co się będzie działo dalej. Tak jeszcze rzuciłem okiem na to z pamięci, co my tam mamy. PKP Cargo. Dawno nie mówiliśmy o PKP Cargo, prawda? No, wykres dobrze. Od tego tam pierwszego kwartału 2016 roku regularnie, cały czas pnie się. Jesteśmy jeszcze, prawda, w plecy na PKP Cargo. Po ile my to mamy, kojarzysz? Po
90. Nie. Po uwzględnieniu dywidendy to jest 86.
A jest raptem, a jest 63.
No.
No nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Przypominam, że było
minimum. Ale 25%.
Wiesz, przypominam, że ta spółka była w 2016 roku po 28,5 zł kosztowała, a dzisiaj jest po 63. Więc tu już wiesz, to tragicznie nie wygląda. Nie? Co tam jeszcze mamy? PGE mamy to nieszczęsne w tym takim długim terminie, ale to już dzisiaj powiedzieliśmy, że PGE na wykresie, no to nie wygląda tak fajnie jak PKP Cargo, no ale też to jakoś tam coś, o Jezus Maria, powoli się odbija. Masz sobie, ale jak się w krótkim terminie wyświetli, no to bardzo ładnie. Dzisiaj, jutro szansa tylko na kolejne roczne maksimum. Dobra.
No i ABC Data, największą stratę, 42%. Dalej, no jest strasznie.
No i ABC Data.
Nowy minima.
Wczoraj, tak? No ktoś chce przepytać panią prezes ABC Daty, dokładnie przyszpilić, o co chodzi, co się dzieje. Zapraszamy na konferencję Wall Street. ABC Data będzie obecna.
Chętnie. Bardzo ciekawy będzie na pewno panel, czy spotkanie, czy też kuluarowe rozmowy, ponieważ pani prezes osobiście sama kupiła te akcje na przełomie marca i kwietnia w okolicy 2 zł. To jest teraz w plecy około 7%.
Tak, i to nie za mało, za dużo pieniędzy.
Tak, tam grube setki tysięcy wchodziły.
Tak, także to proszę bardzo, to już jakby to zachęcamy gorąco. Kto ma, w ogóle to jest fajne na konferencji Wall Street, to też zapraszamy gorąco 2-4 czerwca, że tam wielu tych prezesów tych spółek giełdowych można złapać za rękę i ich przepytać, prawda? A co się dzieje w spółce, a dlaczego tak? I to jest naprawdę, naprawdę fajna sprawa. Plus do tego ja znam sporo spółek, no, które zbudowały swoje relacje inwestorskie na regularnym przyjeżdżaniu na konferencji Wall Street. Że kiedyś na spotkanie z nimi przychodziło 5 osób, potem 20, potem 40, a teraz są setki osób przychodzą, jak jest spotkanie z daną spółką. Super to jest. Dobra, to co, to tyle, tak? Ja tam Rafał pracuj, dzwoń do prezesa Lisieckiego, żeby, nie wiem, niech zaraportuje po długim weekendzie, nie po długim weekendzie, po najbliższym weekendzie, wiesz, sprzedaż, nie sprzedaż, tylko frekwencje w kinach. Ile osób pójdzie na ten film, to może to się na kursie odbije, jednak spróbujemy, wiesz, którym zmierzyć się z tymi 100%. Już niewiele czasu zostało, no ale kto wie.
Ale to jeszcze fajnie.
Jeszcze jeden taki lark.
Ale wiesz, to jest jeszcze jeden taki lark, łatwo mówić. No. Mamy, to jest problem teraz mój, bo zapakowałem się już na całość w tym segmencie własnym i nie mam za bardzo ruchu. Musiałbym sprzedać coś. Takie Medical Algorithmics, które mi po prostu jest na minus 3-4% i na razie nie ma impulsu. No ale teraz jest sezon wyników, no też czekam na te wyniki. Może będzie trzeba się na przykład pożegnać na minus 3-4-5% z Medical Algorithmics i kupić drugiego narka, na którym się zarobi plus 20%.
Jak to łatwo brzmi, prawda?
Ale no... Aha, no teraz nie mogę powiedzieć przykładu spółki, tak?
I na przykład bym sobie kupił coś. Tak, nie, to jest bardzo ważne, drodzy słuchacze, my niestety możemy mówić po fakcie. Jak kupimy, to wtedy sobie możemy dorabiać teorię, czemu to kupiliśmy, ale przed faktem nie mówimy, żeby potem nie było, sami wiecie.
Tak. Może chętnie bym powiedział, no, ale co, tutaj nie mogę. Ale myślę, że warto śledzić moje tweety, więc i umieć analizować też po swojemu tweety i spółki. No i spokojnie myślę, że opłaci się.
Dobra. Okej, okay, co? To wszystko na dzisiaj? Wszystko. Tak jest. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Paweł Szyński. Do usłyszenia.